Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu. Aleś Zarembiuk to białoruski opozycjonista, szef Białoruskiego Domu w Warszawie i dzisiaj mój gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy 69-letni dyktator białoruski Aleksander Łukaszenka żyje?
Żyje, ma się dobrze, tylko był tak bardzo zretuszowany, wyglądał odchudzony po 5 dniach w porównaniu z tymi zdjęciami, które widzieliśmy na paradzie na Kremlu.
Co się z nim dzieje? Bo jak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się pogłoski, a to może nieprawdziwy Łukaszenka, a to może jego sobowtór.
Nie, to był on, prawdziwy, oczywiście, że choruje, nie wiemy o tym, system jest zamknięty, żadnych informacji do nas nie dociera, co tak naprawdę, ale też miał opatrunek na ręce, co wskazuje, że się leczy i że ma poważne problemy i kłopoty ze zdrowiem.
No dobrze, to życząc każdemu człowiekowi dużo zdrowia, jemu też życzymy dużo zdrowia i tego, żeby stanął przed sądem.
Ale człowiek śmiertelny, a czasem nagle śmiertelny.
No to pytanie właśnie o to, co po nim, politycznie co po nim. Czy na Białorusi jest jakiś system przekazywania władzy? Bo wszyscy się zastanawiają, kto mógłby być jego następcą. Mówi się o przewodniczącej parlamentu Natalii Kaczanawej, ale ona jest tylko formalnie jego następczynią. Zdaje się, że jej pozycja nie jest tak silna.
Formalnie ona albo szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale jest silna. Jest silna, bo jest lojalna. Jest teraz też wspierana przez Moskwę. Jest
wspierana przez tak zwane resorty siłowe, bo to przecież zdaje się na Białorusi, to one będą decydowały o tym, kto rządzi.
Różnie może być. Formalnie władza może przejść do jej rąk.
A premier wykształcony w Rosji na MGIMO, czyli kuźni kadr i kuźni oficerów bezpieczeństwa rosyjskiego?
Bardzo prawdopodobne. Premier
Roman Hałuczenka, tak?
Młody, bardzo bliski przyjaciel syna Łukaszenki, ale też mówi się, że być może nawet syn Łukaszenki.
No właśnie chciałem spytać. Chociaż... Aleksander Łukaszenka ma 3 synów, prawda?
Z dwóch związków.
Wiktor, bo to o nim się mówi, że mógłby być jego następcą. Tak. Wiktor jest, to jest prawie 50-letni dżentelmen, 48 lat. On był, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa. Czy to on mógłby zastąpić ojca?
Był szefem i kontrolował wszystkie służby specjalne do roku 2021, od roku 2005. Też jest prezydentem Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Mamy prezydenta Łukaszenkę. On kiedyś zakazał nazywanie prezydentami organizacji pozarządowych firm. Także mamy tylko 2 prezydentów. Prezydenta Łukaszenka, który jest nieuznawany, i prezydenta Komitetu Olimpijskiego.
No właśnie, też Łukaszenka.
Też Łukaszenka.
Mamy 3 synów. Wiktor, jego młodszy brat Dmitrij też jest jakimś działaczem sportowym i biznesmenem oczywiście. To się pięknie
tak,
łączy.
Ale on zawsze jest w cieniu. To właśnie jeżeli będzie ta scheda po Łukaszence do rąk młodego Łukaszenki, to będzie Wiktora. Ten Wiktor.
No i jest jeszcze Kola. Młodziutki 18-letni, z którym się publicznie pojawiał Łukaszenka.
Dobrze wygląda, wykształcony, zna języki, gra na fortepianie.
Tak.
Najlepszy chyba z nich kandydat dla Białorusi.
Tylko jeszcze ciut za młody.
Tak. Trzeba zmienić po raz kolejny konstytucję.
No, zobaczymy, czym to się oczywiście wszystko skończy. No dobrze, a pytanie o to, czy tak naprawdę... Po odejściu, jakkolwiek by wyglądało oczywiście odejście Łukaszenki, możliwa jest tam demokratyzacja. Czy naprawdę, czy siły demokratyczne, opozycja są przygotowane na taki wariant?
Demokratyzacja zawsze jest możliwa, ale trzeba mieć struktury wewnątrz kraju. I tutaj możemy przypomnieć sobie chociażby Lenina, który mówił, że nigdy nie wróci do Rosji, czy jego pokolenie nie doczeka się rewolucji, ale jednak wrócił, sprytnie to wykorzystał i został szefem tego państwa radzieckiego. Także szanse oczywiście oczywiście ma Paweł Latuszka, który jest obecnie w Warszawie. I jeżeli
wykorzysta... nieuznawana, no...
Myślę, że większe szanse ma Paweł Latuszka, ponieważ on też wysyła sygnały do aparatu państwowego, do tych ludzi, bo przecież to nie będzie tak, że przyjdzie taka rewolucja jak rosyjska czy francuska
że
i zmiecie wszystko.
Bardzo... Będziecie trzeba dogadać.
Myślę, że tak. Jeden ze scenariuszy. Mm-hmm. I te ludzie go, jako byłego ministra, mogą wesprzeć.
Aleś Zarembiuk, białoruski opozycjonista, jest ze mną w studiu. Proszę pana, co się dzieje w tej chwili na Białorusi? My z naszej perspektywy niepokoimy się również tym, co na nas leci. Jak nie balon, to rakieta, jak nie rakieta, to nie wiadomo co. Czyje to są prowokacje rosyjskie, białoruskie? O co w tym chodzi?
To prowokacje rosyjskie, które robione rękami Białorusinów za zgodą Łukaszenki. Też ta broń jądrowa, która już jest w naszym kraju według różnych doniesień, to też, żeby straszyć i jeżeli być może Putin zadecyduje, że trzeba ją użyć, to użyje ją rękami Łukaszenki. Znaczy, nie mówię, że Łukaszenka
jest... Pan nie wierzy w taką wersję, że to jest po prostu typowy postsowiecki bardak, że to po prostu bałagan, no i tam gdzieś tam jakiś balon wyleciał, jakaś rakieta sobie sama poszła?
Raczej nie. Raczej to akcja wymyślona, tak jak i kryzys na granicy z Polską, z terytorium Białorusi 2 lata temu, który długo trwał i po którym powstała ściana między naszymi państwami.
Mur, który nas odgradza.
Tak.
Także... O tym jeszcze będziemy rozmawiać, natomiast ja chciałbym jeszcze, przepraszam, że tak panu przerywam, ale bardzo chciałbym zdążyć w tej części rozmowy wspomnieć o białoruskich więźniach politycznych, wśród których jest też polski dziennikarz i działacz polski Andrzej Poczobut.
Wygląda źle, widzieliśmy to na zdjęciach, ale rozmawiałem z kolegiem, którego spotkał w więzieniu w Grodnie 2 razy i powiedział, że Andrzej, cytując, kamikaze, to jest kamikaze, który niczego się nie boi, który jest przygotowany na śmierć za polską ideę, za polskie tradycje, za polskie szkoły. I człowiek, który właśnie przygotowuje dużo materiałów i również przygotowuje się do uwolnienia, a później o tym wszystkim opowie nam i napisze o tym.
Siedzi już ponad 2 lata, został skazany teraz w lutym na 8 lat więzienia. W przyszły piątek rozpocznie się apelacja w Sądzie Najwyższym, to już ostatni etap tej batalii sądowej. Myśli pan, że są jakiekolwiek szanse, żeby został uwolniony?
Łukaszenka przylatywał helikopterem teraz do Grodzieńszczyzny i miał jakieś tam spotkanie, nie wiadomo z kim, w Wiskulach, bardzo blisko granicy, tam gdzie padł Związek Radziecki w swojej rezydencji. Być może to byli spotkania z wysoko postanowymi urzędnikami państwa polskiego i być może ta apelacja do czegoś doprowadzi.
Miejmy nadzieję, że do czegoś to doprowadzi, że Andrzej Poczobut, choć jak pan mówi, w dobrej formie, to jednak lepiej, żeby był na wolności.
Trzymamy za to kciuki i czekamy.
Ilu Białorusinów jest w tej chwili w więzieniach? Powiedzmy to jasno.
1501 na dzień wczorajszy, według danych Organizacji Praw Człowieka Wiosna, i to już mamy kilkadziesiąt więźniów, którzy już odbyli swoje terminy.
Plus oczywiście ci, którzy są skazani za chuligaństwo.
Codziennie dziesiątki osób zatrzymywani w kraju i wsadzeni do więzień. Codziennie. Od 3 lat.
O tym, jak się udało Białorusi uniknąć, przynajmniej na razie, wojny na Ukrainie i o Białorusinach jeszcze, o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich. O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Pytam o tych więźniów, bo to są takie rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. W zasadzie trochę są dla nas odległe, proszę się nie gniewać, no bo my tu sobie spokojnie żyjemy, a tam za naszą granicą młode dziewczyny, młodzi chłopcy, tylko za to, że kiedyś byli na jakiejś demonstracji, dostają 2-3 lata więzienia i to nie w zawieszeniu i mogą sobie na przykład wyjechać na studia za granicę, nie, siedzą w więzieniach. Dziennikarki dostają po 8 lat łagrów. To jest niepojęte. To jest niepojęte, co tam się dzieje z naszej perspektywy.
Na
ci ludzie są bici, ci ludzie są leżeni, poniżani.
Torturowani.
No właśnie. To jest współczesna Białoruś. Za naszą granicą dzieje się po prostu jakiś zupełny gwałt na ludziach.
Bardzo blisko. Takiego gwałtu nawet nie było w Polsce Ludowej.
Za stalinizmu było, ale później już rzeczywiście nie.
Za stalinizmu tak. To, co odbywa się w naszym kraju, to jest stalinizm, tylko różni się tym, że nie strzelają jeszcze do tyłu głowy, ale w więzieniach też umierają
więźniowie politycznie. No i czasami wypuszczają ludzi. Czasami wypuszczają ludzi, co dla nas akurat dla Polaków...
I znowu wsadzają.
Nie, mówię, wypuszczają z pozwalają wyjechać na zachód.
Uciekają. Ludzie uciekają, nie pozwalają, uciekają przez Rosję. Nie mamy tej granicy z Rosją. I bardzo często dostajemy takie telefony, maile z Turcji czy z Armenii. Jestem w Armenii, uciekłem. Pomóżcie z wizą do Polski, bo chcę tutaj kontynuować swoje życie.
No właśnie, jak wielu Białorusinów z Białorusi uciekło mieszka w tej chwili w Polsce?
Setki tysięcy, tylko dane GUS-u mówią o 113 tysięcach Białorusinów, którzy legalnie pracowali w Polsce w roku 2022. 113 tysięcy.
113 tysięcy legalnie pracujących.
A jeszcze studenci, jeszcze ci, którzy oczekują na decyzję o status uchodźcy, jeszcze ci, którzy gdzieś na szaro.
Którzy pracują nielegalnie.
Nielegalnie.
Tak. Myśli pan, że ile ich może być? 200 tysięcy? Drugie tyle?
200 tysięcy na pewno. Na pewno jest 200 tysięcy Białorusinów, którzy przyjechali tutaj w ostatnich latach, ale
bardzo
szczególnie
wielu to są zresztą bardzo często ludzie świetnie wykształceni. To brzmi to dość, powiedziałbym, dla wielu Polaków, dla wielu z państwa może to brzmić orientalnie, ale na przykład jest całkiem pokaźna grupa białoruskich informatyków, którzy przyjechali do Polski i tutaj zakładają firmy i te firmy odnoszą duże sukcesy.
Coraz więcej. I oni przyjechali w ramach tego programu Business Harbor i również teraz przyjeżdżają. Ludzie po prostu decydują się po 2 latach, po 2,5, że tutaj przyjeżdżają. Ten proces migracji informatyków jest cały czas coraz większy z Białorusi.
My się oczywiście cieszymy, chociaż wiem
dobrze. Nasz kraj traci, Białoruś traci, ale to jest wina Łukaszenki, który doprowadził do tego, gdzie najlepsi z najlepszych uciekają.
No dobrze, to o tym jeszcze porozmawiamy, jak się żyje Białorusinom w Polsce. Najpierw bardzo ważna sprawa dotycząca naszych wspólnych sąsiadów, czyli Ukrainy. Białorusi udało się jak dotąd uniknąć wejścia bezpośredniego w wojnę z Ukrainą. Białoruś nie wysłała swoich wojsk, choć z terytorium Białorusi przez jakiś czas były wysyłane rakiety i pociski na
I Ukraina była zaatakowana właśnie w dzień rozpoczęcia wojny, ale w terytorium Białorusi.
Ale to się skończyło. Nie ma ostrzału i od jakiegoś czasu Łukaszence udało się uratować Białoruś przed tą katastrofą, jaką byłaby wojna z Ukrainą?
Ja uważam, że tak, że jemu się udało i bardzo się cieszymy z tej decyzji, z tego, że wywinął z tej ciężkiej, trudnej sytuacji.
Właśnie ten pański ruch ręką, on się jakoś tak wywinął, jak ten węgorz, prawda? Znaczy on nie postawi się Rosji zbyt słaby, ale czasem uda mu się jakoś wymigać od tego.
Jest zagnany do kąta, ale udało mu się. I to jest wielki sukces i ukraińskiej, nie wiem, dyplomacji czy ukraińskiego wywiadu, a również to jest wielkie szczęście dla nas, dla Białorusinów, że to się w końcu udało. I to też wskazuje na to, że Białoruś nie jest państwem okupowanym, jak o tym cały czas mówią nasi liderzy. Białoruś to jest republika rządzona nielegalnie przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, który sprawuje kontrolę, być może nie całkowitą, ale sprawuje jednak tą kontrolę nad naszym krajem i to on decyduje, chociaż oczywiście ma broń jądrową, bazy wojskowe rosyjskie.
No właśnie, to jest pytanie. Kto rządzi Białorusią? Łukaszenka sam? Łukaszenka z ekipą tak zwanych, po rosyjsku się mówi, siłowików, czyli tych ludzi z KGB i z armii, czy też po prostu Moskwa?
Nasz naród białoruski nazywa ich slabowiki.
Slabowiki, nie siłowiki.
Siłowiki, ale slabowiki, tak naprawdę, bo bili kobiet, znęcali się nad dziewczynami. Także rządzi Białorusią Łukaszenka ze swoją ekipą. Oczywiście są tam różne ludzie, różne grupy, też grupy uzależnione od Rosji, ale on na razie trzyma tą władzę w swoich rękach.
Kiedy pan był ostatni raz na Białorusi?
Ja niestety bardzo dawno, już 13 lat jestem w Polsce.
I nie może pan wrócić?
I nie mogę wrócić, jak wielu dziesiątki tysięcy Białorusinów, którzy przyjechali tutaj w latach ostatnich. Po prostu szybciej zrozumiałem, czym jest Białoruś i szybciej zacząłem walkę z tym reżimem, z tym systemem. Dlatego jako jeden z pierwszych wyjechałem.
Jasne, no i to jest... Znaczy, ja się bardzo cieszę, że pan jest tutaj. Jest nieoficjalna część rozmowy. Ja się cieszę, Alesiu, że jesteś z nami. Naprawdę. Chociaż rzeczywiście żałuję, że nie możesz tam pojechać. Ja żałuję, że ja tam nie mogę pojechać.
Ale pojedziemy, być może razem, tak jak powiedzieli moi koledzy na studiach tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, że Aleś, do Białorusi pojedziemy tylko wtedy, kiedy ty będziesz mógł jechać. Także odwiedzimy wszyscy razem. Mam nadzieję, że będzie to szybko.
A ty masz jakiś kontakt z ludźmi, ze swoimi znajomymi, którzy zostali na Białorusi?
Cały czas mam kontakt od wschodu do zachodu z różnymi ludźmi.
Jak wygląda ich życie? Jak wygląda codzienne życie, normalne?
Życie bez karty SIM w telefonie od 3 lat. Podłączenie się do internetu tylko w kawiarence czy gdzieś w domu.
No co to, jak to?
Przez Wi-Fi, no bo ludzie po prostu obawiają się, że będą schwyceni i dlatego nie korzystają z karty SIM absolutnie. Otrzymuję takie wiadomości od kolegów, że zaraz wyjeżdżam, nie będę w kontakcie. Jak pojawi się podłączenie do internetu, to tam ci odpiszę. Także nie martw się. Jak wygląda życie? No tak, że cały czas dostaję tam na przykład do jednej koleżanki, że po co ty mi nagrywasz głosowe na Signalu? Najpierw napisz, czy ja to ja, czy mnie nie zatrzymano, a później nagrywa. I ja cały czas o tym zapominam, cały czas przepraszam, a ona, no dla niej to jest pytanie życia i śmierci. No bo jeżeli...
Utrzymywanie kontaktu z takim człowiekiem jak ty może im zaszkodzić?
Białoruski Dom niestety został uznany za organizację ekstremistyczną we wrześniu ubiegłego.
Czyli rozmawiam z ekstremistą. A może nawet z terrorystą, co tu kryć? To jest straszne oczywiście, to nie jest temat do kpin. Słuchaj, pytanie o tych Białorusinów jest takie, dobrze, a na jakim poziomie ci ludzie tam żyją? Normalni Białorusini, nie wiem, no nie w Mińsku, tylko w Bobrujsku.
No mogli wcześniej wyjechać do Polski, tam coś sprzedać, coś kupić, teraz tej możliwości nie ma. Też winny w tym jest Łukaszenka, wsadził poczuł buta, zorganizował kryzys migracyjny, a ludzie przecież z tego żyli. Mówię tutaj o Grodzieszczyźnie, o obwodzie brzeskim, tam i jedno przejście jest w obwodzie
jeszcze
brzeskim.
Czynne.
Ale żyją bardzo źle, naprawdę, żyją bardzo, bardzo źle, coraz gorzej.
Ale wiesz, że jak ktoś pojedzie na Białoruś, to może odnieść wrażenie, o czym ty mówisz? Sklepy otwarte, knajpy otwarte, niektóre wyglądają zupełnie jak na zachodzie. Samochody bardzo ładne jeżdżą po Mińsku.
To też prawda. To też prawda w Mińsku, w miastach obwodowych.
Duże miasta, no, wojewódzkich po naszemu, tak?
Tak, w miastach wojewódzkich, tak.
Tak, to tam życie, tam ludzie żyją na wyższym poziomie.
Na wyższym poziomie, ale to jest nieduża, niewielka grupa ludzi, którzy po prostu albo obsługują reżim, albo jeszcze mają jakieś biznesy niepozamykane i utrzymują się z tego, ale generalnie społeczeństwo żyje bardzo, bardzo źle i no, na poziomie emerytura na przykład moich rodziców to jest 800 zł miesięcznie.
800 zł miesięcznie.
A ceny na żywność droższe niż w Polsce, mimo inflacji.
800 zł miesięcznie i z tego się mają
800
utrzymać.
Zł miesięcznie za pracę, na przykład jak moja mama nauczycielką przez całe życie, z wszystkimi dodatkami.
No, u nas nauczyciele też mają niskie emerytury, no, ale nie 800 zł, na litość boską.
Także tak wygląda życie i no, musimy to zmienić. Musimy to zmienić i tutaj Polska jest taką naszą nadzieją. Polska i Stany Zjednoczone to kraje, na które możemy liczyć, ale przede wszystkim Polska, bo pokazała bardzo dobrze siebie, Polska i Polacy i wobec nas, Białorusinów, i wobec Ukraińców. I to nie było tak na pokaz, a to było tak naprawdę od serca.
Ja mam taką piękną scenę, będę pamiętał chyba do końca życia. Była demonstracja, jak wybuchła wojna, była demonstracja pod ambasadą rosyjską, no, brałem w niej udział. I ta demonstracja już słabła. Słabła dlatego, że tam była zgłoszona, zdaje się, do 16, była już 17. No i tak policja grzecznie prosi, żeby już zejść na chodnik, żeby już zrobić ulicę przejezdną. No i ludzie już tak niektórzy się tam na te chodniki chcieli wycofywać i nagle od południa nadeszła taka potężna grupa ludzi z wielkim, takim gigantycznym biało-czerwono-białym sztandarem. To przyszli Białorusini, ja powiedziałem, że nie patrz, jak pod Grunwaldem Litwa nadciąga.
To prawda, to prawda.
Nadciąga Litwa, no i na pochybel Moskalą. Myślisz, że tak naprawdę jeszcze doczekamy tego, że doczekamy wolnej Białorusi?
Ja jestem przekonany, że doczekamy wolnej Białorusi, bo Rosja na pewno będzie w kryzysie. Nie wiemy, czym się skończy wojna. Trzymamy kciuki za Ukrainę, za jej zwycięstwo w tej wojnie, ale zawsze i Polacy, i Białorusini, zawsze to powtarzam, mieliśmy szansę wtedy, kiedy Rosja była słaba. Musimy ją osłabić już koniecznie.
Dobra, było miło, a teraz niemiłe pytanie. A jak Iga Świątek gra z Sabalenką, to komu kibicujesz?
No oczywiście, że Sobolence.
Chociaż się spotykała z Łukaszenką?
Taki jest jej wybór, ale ona występuje za kraj, za Białoruś, jako Białorusin.
No nie wiem. Było miło, ale się skończyło. Ta rozmowa również się skończyła. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy Tobie i dziękujemy Państwu. Do widzenia.